Dość było między zebraną szlachtę rzucić na kogo podejrzenie, iż jest przebranym zaporożcem, aby go w jednej chwili, nim zdołał się usprawiedliwić, rozniesiono w drobne strzępy na szablach. W ten sposób ginąć mogli ludzie niewinni i powaga obrad była znieważana, zwłaszcza, że obyczajem ówczesnym niezbyt przestrzegano i trzeźwości. Kaptur postanowiony, propter securitatem loci, nie mógł sobie dać rady z ciągłymi burdami, w których siekano się z lada powodu. Ale jeśli ludzi statecznych, przejętych miłością dobra i spokoju oraz niebezpieczeństwem, jakie ojczyźnie groziło, martwiły owe tumulty, siekaniny i pijatyki, natomiast szala płci, kosterzy i warcholowie czuli się jakoby w swoim żywiole. Uważali, że to ich właśnie czas, ich żniwo i tym śmielej dopuszczali się różnych zdrożności. Nie trzeba zaś mówić, że między nimi rej wodził pan Zagłoba, którą to hegemonię zapewniała mu i wielka sława rycerska, i nienasycone pragnienie poparte możnością picia i język tak wyprawny, że żaden inny wyrównywać mu nie mógł, i wielka pewność siebie, której nic zachwiać nie zdołało. Chwilami miewał on jednak napady melancholii, wówczas zamykał się w izbie lub w namiocie i nie wychodził, a jeśli wyszedł, bywał w gniewliwym humorze skłonny do zwady i bójki naprawdę. Zdarzyło się nawet, iż w takim usposobieniu poszczerbił mocno pana Duńczewskiego, Rawianina, za to tylko, iż przechodząc o jego szablę zawadził. Pana Michala tylko wówczas obecność znosił, przed którym uskarżał się, iż go tęskność za panem Skrzytuskim i za niebogą trawi.
Opuściliśmy ją, panie Michale, mawiał. Wydaliśmy ją jako Judasze w bezbożne ręce. Już wy mnie się waszym nemine excepto nie zasłaniajcie. Coś się z nią dzieje, panie Michale. Powiedz.
Na próżno pan Michał tłumaczył mu, że gdyby nie pilawce, to by niebogi szukali, ale że teraz, gdy przegrodziła ich od niej cała potęga Chmielnickiego, jest to rzecz niepodobna. Szlachcic nie dawał się pocieszyć, tylko w jeszcze większą pasję wpadał, klnąc, na czym świat stoi, pierzynę, dziecinę i łacinę. Ale owe chwile smutku krótko trwały. Zwykle potem pan Zagłoba, jakby chcąc sobie wynagrodzić czas stracony, hulał i pił jeszcze więcej niż zwykle. Czas spędzał pod wiechami w towarzystwie największych opojów lub stolecznych gamratek, w czym pan Michał wiernie dotrzymywał mu towarzystwa. Pan Michał, żołnierz i oficer wyborny, nie miał w sobie jednak ani na szeląg tej powagi, jaką na przykład w Skrzetuskim wyrobiły nieszczęście i cierpienie. Obowiązek swój względem Rzeczypospolitej rozumiał Wolodyjowski w ten sposób, że bił, kogo mu kazano, o resztę nie dbał, na sprawach publicznych się nie rozumiał. Klęskę wojskową gotów był zawsze oplakiwać, ale ani do głowy mu nie przyszło, że warcholstwo i tumulty tyle są rzeczy publicznej szkodliwe, ile i klęski. Był to słowem młodzik wietrznik, który dostawszy się w szum stoleczny, utonął w nim po uszy i przyczepił się jak oset do Zagłoby, bo ten był mu mistrzem w swawoli. Jeździł więc z nim i między szlachtą, której przy kielichu niestworzone rzeczy opowiadał Zagłoba, kaptując zarazem stronników dla królewicza Karola, pił z nim razem, w potrzebie osłaniał go. Kręcili się obaj i po polu elekcyjnym, i w mieście, jak muchy w ukropie, i nie było kąta, do którego by nie wleźli. Byli i w Nieporęcie, i w Jablonnie, i na wszystkich ucztach, obiadach u magnatów i pod wiechami. Byli wszędy i uczestniczyli we wszystkim. Pana Michala świeżbiła młoda ręka. Chciał się pokazać i okazać zarazem, że szlachta ukraińska lepsza niż inna, a żołnierze książęcy nad wszystkich. Więc jeździli umyślnie szukać awantur między Lęczycanów jako do korda najsprawniejszych, a głównie między partyzantów księcia Dominika Zasławskiego, ku którym obaj szczególną czuli nienawiść. Zaczepiali tylko co znamienitszych rębajów, których sława była niezachwiana i ustalona, i z góry układali zaczepki. Waszmość, dasz okazję, mawiał pan Michał, a ja potem wystąpię.
Zagloba biegły bardzo w szermierce i do pojedynku z bratem szlachcicem wcale nie tchórz. Nie zawsze zgadzał się na zastępstwo, zwłaszcza w zajściach z zasławczykami. Ale gdy z jakim lęczyckim graczem przyszło mieć do czynienia, poprzystawał na dawanie okazji, gdy zaś już szlachcic rwał się do szabli i wyzywał, wtedy pan Zagloba mawiał. Mój mos, panie, już bym też nie miał sumienia, gdybym na śmierć oczywistą wać pana narażał, sam się z nim potykając. Spróbuj się lepiej z tym oto moim synalkiem i uczniem, bo nie wiem, czy i jemu sprostasz.
Po takich słowach wysuwał się pan Wołodyjowski ze swymi zadartymi wąsikami, zadartym nosem i miną gapia i czy go przyjmowano, czy nie, puszczał się w taniec, a że istotnie mistrz to był nad mistrzami, więc po kilku złożeniach kładł zwykle przeciwnika. Takie to sobie obaj z Zaglobą wymyślali zabawy, od których ich sława pomiędzy niespokojnymi duchami i między szlachtą rosła, ale szczególniej sława pana Zagloby, bo mówiono, jeśli uczeń taki, jakiż mistrz być musi. Jednego tylko pana Harlampa Wołodyjowski nigdzie przez długi czas odnaleźć nie mógł. Myślano nawet, że go może na Litwę na powrót w jakich sprawach wysłano. W ten sposób zeszło 6 blisko tygodni, w czasie których i rzeczy publiczne posunęły się znacznie naprzód. Wytężona walka między braćmi kandydatami, zabiegi ich stronników, gorączka i wzburzenie namiętności w partyzantach, wszystko przeszło prawie bez śladu i pamięci. Wiadomo już było wszystkim, że Jan Kazimierz będzie wybrany, bo królewicz Karol bratu ustąpił i dobrowolnie zrzekł się kandydatury. Dziwna rzecz, że w tej chwili wiele głos Chmielnickiego zaważył, gdyż spodziewano się powszechnie, że podda się powadze króla, zwłaszcza takiego, który w jego myśl obrany został. Jakoż te przewidywania sprawdziły się w znacznej części. Za to dla Wiśniowieckiego, który ani na chwilę, jak Ongi Kato, nie przestawał upominać, aby owa zaporoska Kartagina została zburzona, taki obrót rzeczy był nowym ciosem. Teraz musiały już wejść na porządek spraw układy. Książę wiedział wprawdzie, że te układy albo od razu nie doprowadzą do niczego, albo wkrótce siłą rzeczy zostaną zerwane i widział wojnę w przyszłości, ale niepokój ogarniał go na myśl, jaki będzie los tej wojny. Po układach uprawniony Chmielnicki będzie jeszcze silniejszy, a Rzeczpospolita słabsza. I kto poprowadzi jej wojska przeciw tak wsławionemu, jak Chmielnicki, wodzowi? Zali nie przyjdą nowe klęski, nowe pogromy, które do ostatka siły wyczerpią? Bo książę nie ludził się i wiedział, że jemu, najżarliwszemu stronnikowi Karola, nie oddadzą bulawy. Kazimierz obiecał wprawdzie bratu, że jego stronników tak jak i swoich będzie milował. Kazimierz miał duszę wspaniałą, ale Kazimierz był stronnikiem polityki kanclerza. Kto inny więc weźmie bulawę, nie książę. I biada Rzeczpospolitej, jeśli to nie będzie wódz od Chmielnickiego bieglejszy. Na tę myśl podwójny ból uciskał duszę Jeremiego, bo i obawa o przyszłość ojczyzny, i to nieznośne uczucie, jakie ma człowiek, który widzi, że zasługi jego będą pominięte, że sprawiedliwość nie będzie mu oddana i że inni nad nim głowę podniosą. Nie byłby Jeremi Wiśniowieckim, gdyby nie był dumnym. On czuł w sobie siły do dźwigania bulawy i na nią zasłużył, więc cierpiał podwójnie. Mówiono nawet między oficerami, że książę nie będzie czekał końca lekcji i że z Warszawy wyjedzie. Ale nie była to prawda. Książę nie tylko nie wyjechał, ale odwiedził nawet królewicza Kazimierza w Nieporęcie, od którego z niezmierną łaskawością został przyjęty, po czym wrócił do miasta na dłuższy pobyt, którego wymagały sprawy wojskowe. Chodziło o uzyskanie środków na wojsko, o co pilnie nastawał książę. Przy tym za karolowe pieniądze tworzyły się nowe regimenta dragonów i piechoty. Jedne wysyłano już na Ruś, drugie dopiero należało do ladu przyprowadzić. W tym celu rozsyłał książę na wszystkie strony oficerów biegłych w rzeczach organizacji wojskowej, aby owe pułki przyprowadzali do pożądanego stanu. Został wysłany Kuszel i Wierszul, a wreszcie przyszła kolej i na Wolodyjowskiego. Pewnego dnia wyzywano go przed oblicze księcia, którym taki mu dał rozkaz. Pojedziesz waść na Babice i Lipków do Zaborowa, gdzie czekają konie dla regimentu przeznaczone. Tam je opatrzysz, wybrakujesz i zapłacisz panu Trzaskowskiemu, a następnie przyprowadzisz je dla żołnierzy. Pieniądze za tym moim kwitem tu w Warszawie od płatnika odbierzesz. Pan Wolodyjowski wziął się raźno do roboty. Pieniądze odebrał i tegoż dnia obaj z Zaglobą ruszyli do Zaborowa w samo 10 i z wozem, który wiózł pieniądze. Jechali wolno, bo cała okolica z tamtej strony Warszawy roiła się od szlachty, służby, wozów i koni. Wioski aż po Babice były tak zapchane, że we wszystkich chałupach mieszkali goście. Łatwo było i o przygodę w natłoku ludzi różnych humorów. Jakoż mimo największych starań i skromnego zachowania się nie uniknęli jej i dwaj przyjaciele. Dojechawszy do Babic, ujrzeli przed karczmą kilkunastu szlachty, która właśnie siadała na koń, aby jechać w swoją drogę. Dwa oddziały, pozdrowiwszy się wzajemnie, już miały się pominąć, gdy nagle jeden z jeźdźców spojrzał na pana Wolodyjowskiego i nie rzekłszy słowa, puścił się rysią ku niemu. A tuś mi, bratku, zakrzyknął, chowałeś się, alem cię znalazł, nie ujdziesz mi teraz. Hej, mości panowie, zakrzyknął na swoich towarzyszów. A czekajcie no trochę, mam temu oficerkowi coś powiedzieć i chciałbym, abyście świadkami moich słów byli. Pan Wolodyjowski uśmiechnął się z zadowoleniem, bo poznał pana Harlampa. Bóg mi świadkiem, żem się nie chował, rzekł, i sam wać pana szukałem, aby się go zapytać, czyli rankor jeszcze dla mnie zachował. No ale cóż, nie mogliśmy się spotkać. Panie Michale, szepnął Zagloba, po służbie jedziesz. Pamiętam, mruknął Wolodyjowski. Stawaj do sprawy, wrzeszczał Harlamp. Mości panowie, obiecałem temu młodzikowi, temu golowąsowi, że mu uszy obetnę i obetnę jakem Harlamp. Bo jakem Harlamp! Bądźcie świadkami, wasz mościowie, a ty, młodziku, stawaj do sprawy. Nie mogę, jak mnie Bóg miły, nie mogę, mówił Wolodyjowski. Pofolguj, że mi wasze choć parę dni. Jak to nie możesz? Tuż cię obleciał? Jeśli w tej chwili nie staniesz, to cię oplazuje, aż ci się dziadek i babka przypomni. O, bąku, o, gdzie jadowity? W drogę wchodzisz umiesz, naprzykrzać się umiesz, językiem kąsać umiesz, ale do szabli cię nie ma. Tu wmieszał się pan Zagloba. Widzi mi się, że wasz mość w piętkę gonisz, rzekł do Harlampa. I bacz, żeby cię ten bąk naprawdę nie ukąsił, bo wtedy żadne plastry nie pomogą. Pfu, do diabła! Czy nie widzisz, że ten oficer za służbą jedzie? Spójrz na ten wóz z pieniędzmi, które do regimentu wieziemy i zrozum do kaduka, iż strażując przy skarbie, ten oficer swoją osobą nie rozporządza i pola dać ci nie może. Kto tego nie rozumie, ten kep, nie żołnierz. Pod wojewodą ruskim służym i nie takich bijaliśmy jak waćpan. Ale dziś nie można, a coś się odwlecze, to nie uciecze. Już ci pewno, że kiedy z pieniędzmi jadą, to nie mogą, rzekł jeden z towarzyszów Harlampa. A co mnie do ich pieniędzy? Krzyczał niepohamowany pan Harlamp. Niech mi pole daje, bo inaczej plazować zacznę. Pola dziś nie dam, ale parol kawalerski dam. Rzekł pan Michał, że się stawię za 3 lub 4 dni, gdzie chcecie, jak tylko sprawy po służbie załatwię. A nie będziecie się, wasz mościowie, tą obietnicą kontentować, to każę cynglów ruszać. Bo będę myślał, że nie ze szlachtą i nie z żołnierzami, ale z rozbójnikami mam do czynienia. Wybierajcie tedy do wszystkich diabłów, gdyż nie mam czasu tu stać. Słysząc to, eskortujący dragoni zwrócili natychmiast rury muszkietów ku napastnikom, a ten ruch, również jak i stanowcze słowa pana Michala, widoczne wywarły wrażenie na towarzyszach pana Harlampa. Już też pofolguj, mówili mu, sameś żołnierz, wiesz co to służba, a to pewna, że satysfakcję otrzymasz, bo to śmiała jakaś sztuka, jak i wszyscy spod ruskich chorągwi. Pohamujcie, póki prosim. Pan Harlamp rzucał się jeszcze przez chwilę, ale wreszcie zmiarkował, że albo towarzyszów rozgniewa, albo ich na niepewną walkę z dragonami narazi. Więc zwrócił się do Wolodyjowskiego i rzekł. — Dajesz tedy parol, że się stawisz? — Sam cię poszukam, choćby za to, że o taką rzecz dwa razy pytasz. Stawię się w 4 dniach. Dziś mamy środę, niechże będzie w sobotę po południu. We 2 godziny. Obieraj miejsce. Tu w Babicach siła gości, rzekł Harlamp. Mogłoby jakowe impedimenta się zdarzyć. Niechże będzie tu obok, w Lipkowie. Tam już spokojnie i mnie niedaleko, bo nasze kwatery w Babicach. A wać panów taka sama będzie liczna kompania jak dziś? Pytał przezorny Zagloba. O, nie trzeba, rzekł Harlamp. Przyjadę tylko ja i panowie sieliccy, moi krewni. Wasz mościowie też spero bez dragonów staniecie. Może u was w asystencji wojskowej do pojedynku stają, rzekł pan Michał. U nas nie ma takiej mody. Tedy w 4 dniach, w sobotę, w Lipkowie, rzekł Harlamp. Znajdziem się przed karczmą, a teraz z Bogiem. Z Bogiem, rzekł Wolodyjowski i Zagloba. Przeciwnicy rozjechali się spokojnie. Pan Michał był uszczęśliwiony z przyszłej zabawy i obiecywał sobie zrobić prezent panu Longinowi z obciętych wąsów Potehorca. Jechał więc w dobrej myśli do Zaborowa, gdzie zastał i królewicza Kazimierza, którym tam na lowy przyjechał. Wszelako pan Michał z daleka tylko widział przyszłego pana, bo śpieszył się. We 2 dni sprawy ułatwił, konie obejrzał, zapłacił pana Trzaskowskiego, wrócił do Warszawy i na termin, ba, nawet o godzinę za wcześnie, stanął w Lipkowie wraz z Zaglobą i panem Kuszlem, którego na drugiego świadka zaprosił.